PiS ogłasza zamrożenie wszelkich kontaktów poza niezbędnym minimum z rządem Viktora Orbana, argumentując to polityką Węgier wobec Rosji. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o przyjaźni z Orbanem. Ciche dni? Co po wojnie? I dlaczego decyzja zapadła akurat teraz, skoro prorosyjskość Węgier była widoczna już wcześniej? I co z Chinami, które przecież wspierają Rosję? Dziś porozmawiamy także o zbliżającym się szczycie Chin i Unii Europejskiej. Czy powinno do niego dojść? To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Hanna Jazgarska. Zapraszam. Witajcie, przepraszamy za małe opóźnienie. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już jesteśmy z wami. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj jest 30 marca, środa. Ze mną jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry. Myślałam, że zwalicie wszystko państwo na zmianę czasu, bo w poprzednim programie była między nami 7 godzin różnicy, a teraz jest tylko 6.
Oraz redaktor naczelny telewizji Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry.
Witam serdecznie obie panie i państwa. No, dowód tego, że mamy problem, jest tu za mną, jeśli można pokazać. No, czarny ekran. No, tu walczyliśmy w ostatniej chwili, ale stwierdziłem, już niech będzie czarny ekran, ale tu niech jaśnieje pani Hania i nasza Hania i tak dalej. Ja będę się przyglądał, a już telewizor niech nie świeci.
Porozmawiamy dzisiaj o wielu ciekawych tematach. Oczywiście zachęcam was już teraz do przesyłania nam swoich komentarzy i pytań na czacie, na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze. Oczywiście oznaczajcie nas hashtagiem IPPTV, wtedy wasze wpisy wyświetlą się na dole ekranu. I przejdźmy do tematu. Portal Onet podaje, powołując się na polityka PiS bliskiego partyjnej centrali, że Prawo i Sprawiedliwość zamraża większość kontaktów z partią rządzącą na Węgrzech i czeka na wynik wyborów parlamentarnych, które na Węgrzech właśnie mają się odbyć w niedzielę. Jak powiedział ten polityk, zamrażamy na razie wszelkie kontakty poza niezbędnym minimum na poziomie rządu, a potem, szczerze mówiąc, nie wiem, co mam panu powiedzieć. Czy to jest koniec przyjaźni, którą jeszcze nie tak dawno chwaliło się Prawo i Sprawiedliwość, no tutaj między innymi właśnie z Viktorem Orbanem, panią Le Pen czy Salvinim? Pani redaktor.
Znaczy dobrze zrobili to, co zrobili w ostatnich dniach, to znaczy nawet tygodniach, bo tam najpierw miało być jakieś spotkanie prezydentów Węgier i Polski, o to zostało odwołane. Też co roku do Węgier na tamtejsze święto narodowe do Budapesztu jeździły kluby Gazety Polskiej i to także odwołano. No nie doszło też w ramach Grupy Wyszehradzkiej do spotkania ministrów obrony. No tutaj akurat inicjatywy nie rzuciła Polska, tylko Czesi, więc no myśmy się do tego tylko dokooptowali. No ale no to wszystko dobrze. Rozumiem, że jest wstyd teraz za Orbana. No nie można nic innego zrobić. Padają gorzkie słowa, między innymi w dniu, kiedy Biden odlatywał z Polski, był wywiad Andrzeja Dudy dla TVN-u i no właśnie tam też on skrytykował Orbana. Kaczyński też no, jest niezadowolony z tego. No tylko, że no, prawdą jest taka, że to politykę Orban prowadził przez lata. Przez lata uzależniał się od gospodarczo od Rosji, ale także i od Chin, więc to nie jest nic nowego. Teraz wybuchła wojna, więc no już trudno, nic innego PiS nie może, tylko właśnie no, ciszej nad tą trumną i wszystko wycinać z siebie ze zdjęć z Orbanem, udawać, że nic się tutaj nie dzieje, a co będzie dalej, czyli żadnego planu na przyszłość nie ma. Ja myślę, że będzie dokładnie to samo, co było, to znaczy wrócą do tego wspólnego wspierania się, a w tym utwierdza mnie to, co powiedział były minister spraw zagranicznych Waszczykowski dla Wprost. On powiedział, że no nie byłoby problemu z Orbanem, gdyby siedział cicho. Nikt by mu wtedy nie miał za złe interesów z Putinem. Dokładnie tak powiedział. Czyli no nie jest to problemem, że tak naprawdę Orban jest pro-putinowski, tylko problemem jest, że no wszyscy o tym wiedzą i to jest niewygodne dla PiS-u. Ta wypowiedź utwierdza mnie, że po wyborach, które prawdopodobnie Orban wygra, dlatego że no większość ludzi, którzy zajmuje się tym tematem, twierdzą, że Orban wygra te wybory. No pytanie jest tylko, jak bardzo. Gra jest teraz o to, żeby to było naprawdę niewielkie zwycięstwo. Więc podejrzewam, że no wtedy wrócą do tego, co mówi pan Waszczykowski. No będą po prostu business as usual z Orbanem. Nie mogą sobie pozwolić, żeby... Znaczy teraz jest dobry moment na to, widać, że na przykład ta wyprawa w Kijowie to jest na to, żeby właśnie z innymi państwami w regionie zacieśniać relacje, ale przyznam szczerze, że nie wierzę, że nasza dyplomacja jest aż tak tutaj... zdolna do tego, żeby coś zadziałać więcej na linii Polska-Czechy, Polska-Litwa na przykład, która jest no i na tym odcinku rosyjskim i chińskim bardzo no zdecydowana, jeżeli chodzi o rozumie bardzo dobrze, czym jest zagrożenie. Raczej nie twierdzę, że nasza dyplomacja tu zadziała. Myślę, że ostatecznie i tak wrócą do tego sojuszu z Orbanem.
Rzeczywiście, Witold Waszczykowski w rozmowie z portalem Wprost powiedział, gdyby siedział cicho, to nikt nie miałby mu za złe interesów z Putinem, ale po co się odzywa i buduje atmosferę na rzecz Rosji? Pastor Paweł Chojecki, jak odczytywać tę wypowiedź?
No obłuda PiS-u, o której mówimy, ostrzegamy od lat, że oni pewne rzeczy deklarują, ten proamerykańskość, sojusz transatlantycki, wartości zachodnie, wolność i różne rzeczy, a po cichu współpracują z komunistami. No to jest ta skandaliczna wypowiedź ministra Waszczykowskiego, no jasno to pokazuje. No on, ja nie wiem, dlaczego on aż tak głupio gada, znaczy dlaczego tak otwarcie, nie? No bo no tu przysłowiowo można powiedzieć, no zdjął spodnie przed całym światem i przyznał się do cichej kolaboracji z Putinem, władzy PiS-u i jedynie teraz mówi, no wyciszmy temat, nie, taka jest nasza polityka, wyciszmy temat, nie mówmy o tym, a dalej współpracujmy. No tu przecież nasz postulat od miesiąca, żeby zamknąć ruch kołowy i kolejowy, który dostarcza środków na wojnę zbrodniarza Putina, leżał na stole. Myśmy o tym mówili, wielu Polaków, inne środowiska też to podnosiły, że tu codziennie Putin dostaje za sam węgiel kilka milionów, czy kilkanaście nawet, może no gdzieś myślę około 5 milionów dolarów dziennie dostaje Putin za rosyjski węgiel. Nie? Który może, że tak powiem, podtrzymywać gospodarkę Rosji, by dalej wytrzymała te sankcje i tak dalej. Mówiliśmy po prostu, wystarczy zamknąć granice. Przecież Polska ma, tak PiS często mówi o suwerenności, o obronie granic i to śmo, no to zamknijcie te granice, jak macie suwerenność. No i pierwsze komentarze to, że to się nie da, bo Unia. A dzisiaj już wiemy, że się da. PiS mówi, już nie będziemy dłużej czekać, Morawiecki, nie? Nie będziemy już czekać dłużej na Unię, zamykamy tam import węgla na przykład, czy coś innego. Czyli miesiąc czasu wspierają Putina, czekając, aż kolaborujące z Putinem Niemcy coś zrobią. No już wiadomo, że nic nie zrobią. Czyli miesiąc stracone, nie? To jest właśnie dowód, że słowa Waszczykowskiego niestety są prawdziwe. Czyli że oni są z wierzchu, że tak powiem, prawicowi, a w środku czerwoni.
Czyli to jest taka czysto, jeśli dobrze rozumiem, zagrywka PR-owa. To ograniczenie kontaktów.
Gdyby nie chodziło o PR, to nie słyszelibyśmy o tym, czy kluby Gazety Polskiej jadą na Węgry, czy nie. Znaczy, słyszelibyśmy też o tym, ale to nie byłoby głównym tematem. Słyszelibyśmy o tym, że rząd polski podejmuje decyzję w sprawie stacji Lotosu, które mają być sprzedane węgierskiej firmie, która koncernowi paliwowemu, który ma bliskich relacjach jest z Rosjanami, a kiedyś miał kapitał rosyjski. No powinniśmy się z tego wycofać. Jednak Orban nie powinien być tylko tak PR-owo ukarany za jego relacje z Rosją. To są nie tylko jego wypowiedzi, bo Waszczykowski mówi, że on coś tam gada. To nie są wypowiedzi, to są czyny. Jeżeli słyszymy, że Turcy dostarczają dron dla Ukrainy i ten transport nie może przelecieć nad Węgrami, czyli to jest gra na jeszcze większe zagrożenie dla Ukrainy, gra na Putina, no to są czyny, to nie są słowa. Bo Waszczykowski mówi, że on coś tam gada. Nie, to są czyny, które są działania na korzyść Putina, na korzyść zbrodniczej Rosji. Więc to nie tylko o słowach tutaj mówimy. Więc na to powinna być odpowiedź też kary. Tak jak nakładamy sankcje na Rosję, to też powinniśmy dziś w Europie myśleć o tym, w jaki sposób za ten sojusz z Putinem, za to opowiedzenie się w tym bloku chińsko-rosyjskim powinien zostać ukarany Orban. I między innymi taką karą, prawdziwą karą, nie to tam kluby Gazety Polskiej nie pojadą, że Sakiewicz gdzieś tam w centrum Budapesztu nie przemówi. Tylko powinno być wycofanie się z tego kontraktu.
No. Tak, tutaj te loty nad Węgrami to nie jest takie coś mało ważnego, nie? Bo przypominam, że właśnie z lotniska tam w okolicach Uszhorodu, tuż przy granicy tam węgierskiej i rumuńskiej, tam znajduje się lotnisko, z którego startują drony, które mają stosunkowo bezpieczne zaplecze. To są te drony tureckie przede wszystkim. Jest też dużo polskich dronów, ale właśnie chodzi o dostarczenie zapewne nowych dronów na to lotnisko w Uszhorodzie i do tego potrzebne jest terytorium Węgier. To ono jest najbardziej oczywiste, jeśli Turcja ma tam bezpiecznego lotu dokonać. Także tu to nie jest tak, że mogą sobie tam co inną drogą i tak dalej. To jest jedno z kluczowych, że tak powiem, kierunków zaopatrzenia armii ukraińskiej. No i tu niestety Orban współdziała z tym mordercą Putinem.
Ale no, można by było powiedzieć, no, że te takie prorosyjskie zapędy, że tak powiem brzydko, Węgier, no były widoczne już wcześniej. No to trzeba było wojny, trzeba było niemalże otwartego wsparcia Węgier dla Putina, no żeby Prawo i Sprawiedliwość w końcu coś zrobiło. I to też, jak tutaj mówimy, no to też nie jest tak naprawdę tylko, no to nie są jakieś konkretne działania, tylko, no jak już wcześniej tutaj mówiliśmy,
zagrożenie
PR-owa. Tak, pastor Paweł Chojecki.
Bardzo, bardzo trafna uwaga. My też współpracowaliśmy bardzo blisko z ekipą Orbana. Ja jeździłem też do Budapesztu, spotykałem się z politykami i dyplomatami węgierskimi właśnie z tego obozu. Tu bardzo dobre relacje z ambasadą Węgier. Tylko co innego jest współpraca z Węgrami w roku 2010, a co innego jest współpraca w 2022. I Jarosław Kaczyński miał czas, żeby zmienić wektory, widząc to, co myśmy tu mówili w telewizji Idź Pod Prąd, szczególnie pani redaktor Shen, że praktycznie Węgry są już kolonią chińską, że cała dzielnica Budapesztu jest chińska, gdzie miano nawet tam jakiś uniwersytet chiński zakładać, no ale już mieszkańcy się nie zgodzili, lokalne władze tam przemianowały nawet ulicę, żeby już Chińczykom to wyszło komunistom z głowy, nie? Wspieranie Putina, no jeszcze początkowo można było to tłumaczyć uzależnieniem gazowym i tak dalej, ale później widać było, że Orban już idzie ponad takie, że tak powiem, relacje niezbyt agresywne w stosunku do Rosji, tak to nazwę, czy takie neutralne, ale staje się marionetką Putina, nie? To było widać już dawno i myśmy przerwali, zawiesiliśmy tę współpracę, jeśli chodzi o ekipę Orbana, już ładnych, no myślę, że gdzieś z 8 lat temu, tak mi się wydaje, no tam można to sprawdzić. Wtedy był czas na zmianę, a zobaczcie, politycy PiS dzisiaj kolaborują z ekipą Orbana, tylko mówią, nie będziemy o tym głośno mówić, nie będziemy o tym głośno mówić, będziemy kolaborować, ale cii.
No, Viktor Orban, no, z drugiej strony cicho nie siedzi. No tutaj rozmawialiśmy o tym, jak no, Węgry no, blokują w niektórych obszarach pomoc dla Ukrainy. No po ostatnim szczycie NATO mamy słowa Viktora Orbana, który powiedział, że w wojnie Rosji z Ukrainą Węgry są po stronie Węgier, pomagają potrzebującym, ale chcą bronić i chronić własne interesy narodowe. W jaki sposób chronić i na co liczą Węgry?
No, znaczy nie ma czegoś takiego, że w momencie konfliktu Rosja, wolny świat, można sobie powiedzieć, że ja jestem po trzeciej stronie. Znaczy, to jest też trochę ten taki argument, który bardzo często stosowano mówiąc o Węgrach, że to jest taki przykład państwa, które z każdym potrafi sobie ułożyć dobre relacje, taka wielowektorowość. No to widzimy, że ta wielowektorowość kończy się na tym, że Orban jest tak naprawdę marionetką Putina i Xi Jinpinga. To jest tylko i wyłącznie taki wybór. Nie ma żadnego innego, że tu jest jakaś dbanie o swój własny interes. No Polska dziś mogłaby powiedzieć, myśleć, że my dbamy o własny interes, no pomożemy niektórym Ukraińcom, nic więcej nie zrobimy, wiedząc, że następnym państwem, które Putin może zaatakować, mogą być my, no nie moglibyśmy coś takiego zrobić. Więc to wszystko oczywiście są jakieś bzdury, które opowiada Orban, tak samo jak mówi, jak wcześniej opowiadano bzdury, że to jest jakiś przykład przywódcy, który potrafi się z każdym dogadać, z każdym robić interesy, że to tak naprawdę chodzi o robienie interesów, że to jest ten przykład wielowektorowości, tej drogi, którą powinna pójść Polska. To jest wszystko jedno, to jest kłamstwo po prostu.
Pani redaktor, pani powiedziała wcześniej, no, że przewiduje, no, jeśli chodzi o wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które mają się odbyć w niedzielę, no, że wygra jednak strona Viktora Orbana. No to w takim razie, co pani redaktor przewiduje, jeśli chodzi właśnie o dalszą politykę Węgier? Czy no, możemy liczyć, że no, cokolwiek się zmieni po tych wyborach?
Słucham, co mówią ludzie, którzy dokładnie analizują to, patrzą na to, jakie są sondaże, jaka jest ordynacja wyborcza, którą też Orban sobie ustawił tak, że rzeczywiście łatwiej mu jest wygrać. I wszyscy mówią, że no raczej nie należy liczyć tutaj na zwycięstwo drugiej strony. No ale wiemy, cuda się zdarzają, więc gdzieś tam jeszcze trochę iskierka nadziei jakaś jest. Warto się o to pomodlić. Ale raczej trzeba się liczyć z tym, że Orban ma większe szanse na wygrane. Ja myślę, że Orban nie zmieni swojej polityki do Rosji, do Chin, dopóki nie będzie za to płacił na Zachodzie. To znaczy nie będzie jakiejś ceny wyznaczonej, właśnie nie będzie jakiejś izolacji, jeżeli chodzi o kontrakty. Dopóki Węgry nie będą właśnie na stole obok Chin i Rosji, to tutaj się nic nie zmieni. Węgry będą też rozgrywać różne kraje. Nami zaczęli rozgrywać. No, mówi się, że ten kwestie praworządności, czyli pieniądze za praworządność, no, żeby tego nie zawetować do Morawieckiego, do tego namówił właśnie Orban, licząc tu pewnie na to, no, że będzie miał wspólnika właśnie w dalszej walce z Unią. No, my mogliśmy, no nie wiem na co jeszcze liczą. No, w każdym razie no, tutaj się posłuchaliśmy jego i to było błędem. I parę razy tak też nas ograł. Była tam kwestia naszego konfliktu z Izraelem, prawda, kiedy no on w końcu miała być wizyta naszej delegacji, on pojechał i kreował się na takiego no właśnie czołowego gracza w tych relacjach, zupełnie niczego z nami nie ustalając. No my oczywiście mieliśmy tu swoją winę i ta polityka źle była prowadzona, ale było widać, że w jedną sekundę Orban potrafi się do nas odwrócić plecami, więc to nie jest partner, który gra w zespole. Więc dawno powinniśmy już z tej współpracy no w jak najmniejszym stopniu z niej skorzystać, a bardziej, jak mówię, otworzyć się na kraje, które rzeczywiście widzą zagrożenia w regionie, takie jak Czechy, zwłaszcza teraz, kiedy jest tam zmiana rządu, czy Litwa. No, ale myślę, że tutaj jeżeli wygra Orban, to nie będzie wielkiej zmiany, żadnej zmiany w relacjach co do Rosji i do Chin, dopóki Orban nie poniesie jakichś kosztów tego.
Tu jeszcze można dołożyć bardzo zdecydowaną politykę Republiki Czeskiej. Tam to nie jest, że tylko no, na potrzeby jakiejś bieżącej tej kampanii czy z powodu wojny ograniczamy te relacje z proputinowskim czy prochińskim Orbanem, ale jest to konsekwentna polityka obecnie rządzącej ekipy w Republice Czeskiej, że wspierają Tajwan, czyli wolny świat, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i bardzo ostra polityka w stosunku do komunistycznych Chin i do komunistycznej Rosji, putinowskiej Rosji oraz jej satelitów tu w naszym obozie. I tu pani Jana Czernochowa, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Tu
nasi czescy
widzowie, to ona pierwsza, o ile pamiętam, powiedziała, że ona teraz właśnie na ten szczyt V4 Grupy Wyszehradzkiej nie pojedzie. My jak gdyby się tylko dołączamy. Także tu polityka obecnej ekipy czeskiej jest przejrzysta, konsekwentna i oni stoją na przodzie, można powiedzieć na czele. Polska pisowska, że tak powiem, robi bokami i próbuje tu jakoś ukryć swoją kolaborację.
Rzeczywiście, Jana Czernochowa napisała na Twitterze właśnie w odniesieniu do tego szczytu: zawsze popierałam Grupę Wyszehradzką i jest mi bardzo przykro, że dla węgierskich polityków tania rosyjska ropa jest teraz ważniejsza od ukraińskiej krwi.
Amen. Piękne słowa.
Na bieżąco dostaję też komentarze od naszych widzów. Bardzo za nie dziękuję. Oczywiście czekamy na więcej. Johnny Walker ma przemyślenie. Orban zauważył, że Ameryka jest blisko, a Rosja daleko. Odwrotnie. Że Ameryka jest daleko, a Rosja blisko. A także to, że Polacy kochają Ukraińców, nie znaczy, że Węgrzy też ich kochają. Poza tym właśnie wybory.
Znaczy, przede wszystkim zamknięcie gospodarcze od obu krajów. To jest przede wszystkim to, co powoduje, że dziś to nie jest nawet to, że Orban może mieć jakieś, chcieć inaczej postępować. On musi tak postępować. Wiemy, że kilka razy na arenie międzynarodowej Orban wyrażał stanowisko przychylne Chinom tylko dlatego, że był szantażowany przez Pekin. No jeżeli przez Pekin jest szantażowany, no to Putin by tego nie robił. No wiadomo, że więc to określenie marionetka jest tutaj najbardziej stosowne w stosunku do niego. Orban doprowadził do jego polityka i to powinno być dla nas ostrzeżenie. To nie był powinien być stawiany jako wzór, a niestety wiele środowisk na prawicy, a zwłaszcza tak zwani narodowcy, stawiali często Orbana jako jakiś wzór. To jest jedynie, na nich powinniśmy, na Węgry powinniśmy patrzeć pod rządami Orbana jako wzór państwa, co nie robić, aby co należy nie robić, żeby nie być uzależnionym od autorytarnych reżimów. To jest jedyne wnioski, jakie powinniśmy z tego, co robi Orban, wysunąć.
Tak, jeszcze na to nakłada się ogromna korupcja i nepotyzm, ponieważ cała scena gospodarcza, polityczna, medialna Węgier została opleciona, można powiedzieć, znajomymi króliczka. W takiej sytuacji korupcja jest czymś oczywistym, nadużycia są czymś oczywistym. Stąd na ekipę Putina, na ekipę Orbana, bezpośrednio na niego, na pewno, tak jak pani redaktor zauważyła, Chińczycy i Rosjanie mają mnóstwo haków, pokazując różne korupcyjne, przestępcze uwikłania, powiązania i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy to już widać od kilku lat, myśmy o tym ostrzegali w telewizji Idź Pod Prąd od dawna i dystansowaliśmy się od tego kierunku Viktora Orbana, to zobaczcie, w tym samym czasie kluby Gazety Polskiej i sam Jarosław Kaczyński ciągle lansowali wzór węgierski. To jeszcze przecież kilka tygodni przed wojną Orban był zaproszony do Warszawy wraz z panią Le Pen jako właśnie to zaplecze polityczne Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, nie? Czyli do samego końca, do momentu, kiedy już polała się szeroką rzeką krew ukraińska, Jarosław Kaczyński bezpośrednio kolaborował z marionetką Putina, no tak trzeba powiedzieć, nie? I teraz co, nie wiedział? Nie wiedział tego, co my wiedzieliśmy?
No właśnie, to dlaczego to robił?
To jest dla mnie jakaś no bardzo, bardzo niejasna sytuacja, nie? Tego szczególnie składając to razem z tym, co wiemy o Smoleńsku, co Jarosław Kaczyński wie o Smoleńsku, a tu taka kolaboracja z Putinem pośrednio, nie? To ja sobie tego w głowie nie umiem ułożyć. No może pani redaktor jakoś to zestawia te klocki razem, ale na razie to ja nie rozumiem.
To się nie składa, no zupełnie się nie składa. Z jednej strony teraz słyszymy, że wszystko już Kaczyński wie o Smoleńsku, że niedługo przyjdzie czas, że coś to zostanie ogłoszone. To prawda, słyszymy to już od bardzo długiego czasu, no ale być może. No, więc zna dokładnie odpowiedzialność Putina, ma na to, rozumiem, dowody, a z drugiej strony no właśnie wchodzenie w sojusze z ludźmi, którzy są uwikłani w współpracę z Putinem i chcą większych wpływów Putina w Europie. No więc to jest zupełnie, też tego nie umiem wytłumaczyć, ale jeszcze a propos tej korupcji, no to rzeczywiście zobaczcie państwo, wszędzie tam, gdzie wchodzą Rosja i Chiny, to automatycznie to państwo staje się jeszcze bardziej skorumpowane. Więc to jest kolejny przykład na to, że dlaczego powinniśmy się trzymać jak najdalej właśnie od Rosji, to jest w Polsce jako tako zrozumiałe, ale także od wpływów chińskich. No, Węgry są dobrym przykładem bardzo blisko nas, ale bardzo często, kiedy ja używałam ten argument właśnie, że powinniśmy uważać na Chiny, że to jest zagrożenie, no to właśnie padało takie stwierdzenie z tych środowisk, między innymi związanych z Gazetą Polską, że no ale przecież Orban tak sobie świetnie w tym radzi i robi wielkie interesy z Chińczykami. Ani nie ma wielkich interesów, a jest ogromne zagrożenie i jest po prostu szantaż ze strony Chińczyków.
Jedynie są wielkie łapówki, to na pewno chińscy komuniści i rosyjscy agenci są w tym, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, hojni, nie? Ale też nie za bardzo. Ja nie wiem, może to właśnie, przypominam tu słowa pani Chmielowskiej, dlaczego Sakiewicz publikował, już kiedy wiadomo było, że to jest komunistyczna firma szpiegowska, używana właśnie do inwigilacji na ogromną skalę państw Zachodu, Stany Zjednoczone, no, ostrzegały swoich sojuszników, że absolutnie infrastruktura amerykańska nie wejdzie tam, gdzie Huawei będzie królowało, jeśli chodzi o 5G i różne takie rzeczy. No to w tym czasie redaktor Sakiewicz umieszczał płatne reklamy tej komunistycznej, chińskiej, szpiegowskiej firmy, nie? I pani Chmielowska też była zdziwiona i mówi, no pytałam Sakiewicza, tu mamy fragment tej rozmowy, no i Sakiewicz powiedział, no Kaczyń, to srebrna kazała, to niezależne dziennikarstwo Gazety Polskiej ze zdjętymi majtami, srebrna kazała, no to on zamieszcza i pieniądze bierze, dziennikarz, my nazywamy to od słowa noc, nocnikarz.
No tak, rzeczywiście, tam chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Nieważne skąd one przychodzą, czy to są pieniądze Putina i Xi Jinpinga, to też nie jest takie istotne. Zresztą ta wypowiedź pana ministra Waszczykowskiego o tym mówi. On mówi, niech sobie ten Orban robi interesy ze zbrodniarzem Putinem, tylko żeby to było po cichu, żeby nikt o tym, żeby on o tym nie mówił, żeby Rosjanie też specjalnie tego nie podkreślali, no to wszystko by było w porządku. No słowem, zabija, kradnie, ale no, abyśmy tylko tego nie widzieli, to wszystko będzie wspaniale. Czyli tym ludziom no coś takiego jak odwołanie do moralności, no tutaj w ogóle nie działa. Po prostu oni widzą pieniądze i wydaje mi się, że nieważne, one są zakrwawione, brudne pieniądze, ale są, więc trzeba je brać. No jak już jest to tak oczywiste, że cały świat o tym mówi, jest wojna, no to wtedy się trzeba obrazić na moment.
Zobaczmy w takim razie tę wypowiedź pani Jadwigi Chmielowskiej i wracamy za chwilę.
Jestem przerażona, że w takiej gazecie jak Gazeta Polska, którą ja uważałam za bardzo patriotyczną gazetę, pojawiły się reklamy Huawei'a i to nie jednokrotnie, tylko trzykrotnie. Zapytałam o to Sakiewicza, jak to jest możliwe, więc on powiedział, że w Gazecie Polskiej codziennie się pokazały i nie może mieć na to pełnego wpływu, bo to srebrna.
Pani redaktor, no ja tutaj jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem, no bo Polska ogłasza ograniczenie kontaktów z Węgrami, które no mają dobre, które tutaj wspierają Rosję, no ale wiemy też, że Chiny, no jak już tutaj nieraz pani redaktor pokazywała na programie, no też wspierają Rosję, no ale jednak Polska z Chinami tych kontaktów nie chce ograniczać. Dlaczego?
Znaczy dlatego, że no, oni uważają cały czas, że Chiny to jest też pieniądze, no to jest partner, z którym można robić pieniądze i oni na tym też mogą zarobić. I ten materialny element jest tu bardzo ważny, a no, że można zawsze w jakiś przykład tego, że jakaś tam chińska firma właśnie teraz mówił, że nie będzie sprzedawać jakiejś części Rosjanom, no to można powiedzieć, że Chińczycy, no okazuje się, że odnaleźliśmy jakiś dowód na to, że Chińczycy wcale nie popierają Rosji. I to będą serwować, czyli media odpowiednio przygotują atmosferę do takiej narracji współpracy z Chinami. Znaczy dziś są dwa bloki. Jest blok chińsko-rosyjski i jest blok tak zwanego wolnego świata, którym oczywiście są Stany Zjednoczone. Widzimy, że bardzo mocno się w to włączyła Japonia, Wielka Brytania, Australia. No i powinny się tutaj deklarować inne państwa. I Polska jest no, cały czas tak, no, z jednej strony chce z tymi Amerykanami coś robić, ale z drugiej strony kroczek w stronę Chin cały czas chce robić. Nadal taka polityka niejasna. Nie chcę mówić, że to jest niezrozumienie tego, że właśnie jest ten podział na dwa bloki, bo myślę, że wielu z nich po prostu dobrze sobie zdaje sprawę. ale po prostu liczą na korzyści, że no, cały czas ze strony Chin liczą na korzyści. Nie, przyznam się szczerze, bardzo zbulwersował taki artykuł, który się niedawno ukazał na tygodniku, właściwie wypowiedź jednego z profesorów. Ukazał się w tygodniku Solidarność, gdzie on przekonuje właśnie, no, że Chiny, no, rzeczywiście tam była jakaś próba, są pewne fakty, które są prawdziwe, no, że rzeczywiście Chiny to być może tam się w jakiejś kwestii z Rosją dotyczące ataku na Ukrainę dogadały, no coś tam było ustalone, no ale na szczęście ta akcja, ta wojna Rosji to wielki blamasz i w związku z tym Chińczycy zrozumieli i zaczynają się dystansować do wobec Rosji i podane są przykłady tego dystansu, na przykład deskalacja napięć wokół Tajwanu, co oczywiście jest nieprawdą, bo to, że jest mniej nalotów na przykład dzisiaj, a tydzień temu było więcej, a za tydzień będzie znowu więcej, no to nie jest przykładem żadnej deskalacji, to są normalne działania, te działania zastraszające wokół Tajwanu cały czas są prowadzone tak samo, nic się nie zmieniło w kwestii polityki komunistycznych Chin wobec Tajwanu. Jest też w tym artykule jakaś taka mowa o tym, że następuje jakieś systematyczne, postępujące dystansowanie się od Rosji. No w ogóle tego przecież nie widać. No jest bardzo agresywna polityka dezinformacyjna rosyjska, to dokładnie w takim samym tonie jak chińska, jak i rosyjska. Jasne opowiadanie się, że ten sojusz chińsko-rosyjski będzie trwały i będzie współpraca. Jasne mówienie, że zagrożeniem jest NATO i Stany Zjednoczone, więc nie widać żadnego dystansowania się od Rosji, a jednocześnie, a właśnie taki artykuł powstaje w medium prawicowym i na końcu gdzieś tego artykułu jest mowa, że przykładem, że to dystansowanie jest możliwe, że to jak gdyby odsuwanie się Chin od Rosji jest możliwe między innymi dlatego, że Andrzej Duda pojechał do Pekinu na olimpiadę i tam się spotkał z Xi Jinpingiem. Czyli w momencie, w którym doszło do formalnego powstania ten bloku chińsko-rosyjskiego, ten blok powstawał długo, latami, ale sformalizował się właśnie 4 lutego w dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich, kiedy Putin pojechał do Pekinu. I fakt, że tam był Andrzej Duda, to ma oznaczać, że dzieje się coś nie tak w relacjach chińsko-rosyjskich. No, większego wygibasa chyba intelektualnego nikt by nie mógł wymyśleć. No, ale właśnie takie rzeczy są serwowane w tej chwili w mediach prawicowych. Tam jeszcze jest stwierdzenie, że no, ponieważ ten jakoś się Chiny dystansują od Rosji, to my powinniśmy, cały czas powinniśmy pamiętać, że Chiny mogą być bardzo cennym aliantem przeciwko Rosji. Znaczy, przyznam się szczerze, że ten artykuł mnie zszokował, dlatego że myślałam sobie, no dlaczego tyle nieprawd i dlaczego teraz? I potem sobie, no przecież jest za chwilę szczyt Unia Europejska i mniej więcej podobne głosy w tej chwili zaczynają pojawiać się w mediach niemieckich. Może nie tyle, że tam powinniśmy jakiś sojusz, znaczy nie, dokładnie takie same, właśnie mówiące o tym, żebyśmy nie traktowali Chin i Rosji jako tego jednego i samego. Że Chiny możemy przekonać jednak, że powinniśmy rozmawiać z nimi, że powinniśmy wciągnąć je w rozmowy i na pewno uda nam się odciągnąć. Dokładnie takie same głosy teraz pojawiają się w Niemczech, między innymi jeden z doradców Merkel, człowiek, który odpowiedzialny jest za stworzenie tej polityki Merkel wobec Chin, czyli tej polityki, która doprowadziła do uzależnienia Niemiec od Chin. Właśnie takie rzeczy w jednym z niemieckich mediów w czasie wywiadu opowiadał i mniej więcej podobne tezy widzimy także w jednym z mediów prawicowych, tuż przed ważnym spotkaniem Unii Europejskiej z Chinami.
Rzeczywiście, przypomnijmy jeszcze, tutaj pani redaktor użyła takiego określenia wygibasy intelektualne, bardzo mi się spodobało to określenie. No, przeczytajmy cytat właśnie z tych wygibasów. W tej perspektywie widać jednak też wyraźne owoce wizyty w Pekinie prezydenta Andrzeja Dudy. Jest oczywiste, że dla strony chińskiej stanowisko polskie miało z pewnością istotne znaczenie w programowaniu owej ewolucji stanowiska. Tutaj chodzi o stanowisko wobec Rosji. No i dalej czytamy też, że to też miało wpłynąć na stosunek Białorusi do Polski. No to w jaki sposób ta wizyta zrewolucjonizowała tak właśnie tą politykę?
Same bzdury. Chiny przedstawiły przecież wizytę Dudy jako zdradę Ameryki, zdradę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także absolutnie te wigibasy to jest jakaś taka próba obrony wizerunku Dudy. On teraz w miarę tam przyzwoicie się zachowuje, jeśli chodzi o relacje z prezydentem Zełenskim, z Bidenem, no to tu w miarę to jest przejrzyste, czy w sensie takim, że no broni się, ale to, co zrobił właśnie na początku lutego, przecież pani Hania Shen już w sierpniu zeszłego roku postulowała na antenie telewizji Idź Pod Prąd, żeby Duda absolutnie nie jechał do Chin na otwarcie igrzysk. My w listopadzie rozpoczęliśmy taką akcję już medialną, że tak powiem, społeczną, czyli ja napisałem list taki otwarty do Dudy, żeby nie jechał. Potem rozpoczęliśmy w styczniu już zbiórkę podpisów pod petycją Duda, Morawiecki, nie jedźcie czasem do Chin, bo tam będzie zdrada świata wolnego. Tam będziecie uczestniczyć w pakcie antyzachodnim, antywolnościowym. To wszystko było. No nasi starzy widzowie pamiętają, nie? A Duda jechał, się uśmiechał i tak dalej. No i pani redaktor rzuciła takie wyzwanie, czy znajdzie się jakiś większy wygibas intelektualny broniący Dudy, który tam rzekomo bronił interesów Zachodu, kiedy ten pakt Ribbentrop-Mołotow, znaczy w sensie wtedy Xi Jinping, Putin był zawiązany, a Duda była kuszerem, można tak no, delikatnie mówiąc, bo można by jeszcze inne jakieś porównania wziąć do mniej zaszczytnych, można powiedzieć, ośrodków życia społecznego. W każdym bądź razie ja jednak myślę, że potrafię pokazać większy wygibas intelektualny. Oto media ogłaszają, że Duda jedzie do papieża Franciszka. A wiecie państwo po co? Żeby uświadomić go, że krew ukraińska się tam przelewa i żeby papież zmienił swoje stanowisko i zerwał te dobre relacje z patriarchatem moskiewskim.
A bo papież nie wie o tym.
Ja stawiam, że to jest większy, bo albo papież jest skończonym idiotą i nie umie czytać, albo nie ogląda telewizji nawet, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja, nie? To czy to chce powiedzieć? Nie. On pojedzie, będzie całował papieża w rękę i będzie to niezadowolenie Polaków z powodu wspierania Putina ostentacyjnego, będzie starał się złagodzić, czyli dokładnie ta sama rola mamy, a jakiej, no to już wiecie, jak na otwarciu igrzysk w Pekinie.
Znaczy tak, dokładnie, daje się tutaj wykorzystać. Znaczy to pokazuje, że Andrzej Duda jest politykiem, któremu nie można ufać, dlatego że jest nie ma kręgosłupa. To znaczy rzeczywiście to, co robi teraz w kwestii kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, a przede wszystkim w Ukrainie, to jest bardzo dobre i to rzeczywiście tutaj wielka pochwała dla niego. No ale jednocześnie jest gotowy do takich gestów jak ten wyjazd do Pekinu, czy teraz no, rzekomo przekonywanie papieża Franciszka, że Putin próba przekonywania, że Putin jest zły. To właśnie pokazuje tą jego nierówność. A polityk, który no, ma tak chwiejny kręgosłup, jest zawsze politykiem niebezpiecznym. No zobaczcie państwo, jak wielu polityków litewskich czy czeskich bardzo jasno się wypowiada w tych kwestiach rosyjskich i chińskich i bardzo jasne podejmuje kroki. Tutaj nie ma żadnego znaku zapytania. A no, swoją postawą jednak Andrzej Duda stawia bardzo duże znaki zapytania. To według mnie nie, to jest cały czas według mnie jakaś gra na siebie, to co ja często mówię, że on cały czas myśli o tej karierze międzynarodowej, a być może tu papież też mu w czymś pomoże, a no Xi Jinping może mu pomóc. No z Bidenem też być może chodzi o to, żeby w przyszłości jakieś stanowisko sobie załatwić, a nie bardzo widać tutaj jakiejś wizji, która służy rzeczywiście Polsce i jest jakaś wizja dla tej Polski. W tej wizji no zawsze muszą być uwzględnione zagrożenie, jak z nimi sobie radzić. No jeżeli dziś nie mówimy, że Chiny i Rosja to jest wspólny blok i w związku z tym musimy podejmować jakieś działania, no to znaczy, że my nie chcemy tak naprawdę rozwiązać wyzwań, jakie stoją przed Polską.
Mamy kolejne pytania od naszych widzów i komentarze. KT pisze, pamiętam rozmowę z kolegą Węgrem w 2015 roku. On wtedy mówił, że Orban to wielki przyjaciel Putina.
Tak, ja też miałem takie déjà vu, kiedy byłem właśnie z wizytą w Budapeszcie i tam był ambasador Znaczy dokładnie nie ambasador, tylko taki, no jakby to powiedzieć, chargé d'affaires czy coś takiego, no ale taki człowiek, który odpowiadał za politykę ambasady, bo ambasador był z poprzedniego obozu, a ten już był z tego obozu Orbana i pokazywał mi właśnie te miejsca pamięci 56 roku, tam gdzie Rosjanie mordowali nawet sanitariuszki węgierskie, bestialsko i tak dalej. Mówił, że do dzisiaj tam na grobie Imre Nodzia, tam taki dzwon był, że to komuniści kradną ten dzwon i tam różne takie rzeczy. A potem byliśmy tuż przed parlamentem węgierskim i tam otoczony jakimiś takimi płytami stoi pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Ja mówię, zaraz, to jest centrum Budapesztu i wy tego śmiecia tu trzymacie? No, no tak, no my wiemy. I tu się zaczęły schody, nie? To był pierwszy mój taki poważny znak zapytania, nie? Że taki niby nie, ktoś powie, że to nie ma znaczenia, a takie symboliczne rzeczy mają znaczenie, bo ten pomnik powinien zostać wyrzucony do jakiegoś muzeum może historycznego albo ruskim oddany, niech sobie tam stawiają na Krasnej Płoszczadzi i tak dalej, a nie w centrum Budapesztu. Nie w centrum Budapesztu. To był mój pierwszy znak zapytania, kiedy to zobaczyłem. No a potem no, już się zaczęły te decyzje, najpierw gospodarcze, a potem już polityczne. No i w tym momencie stwierdziliśmy, dobra, stop, rozumiemy, popieramy to, coście zrobili wcześniej, bo przypominam, że po Smoleńsku po 2010 roku, no to właśnie Węgrzy, to właśnie Orban, to sporo polityków bardzo wspierali Polaków, mówili jasno o rosyjskiej winie, upamiętniali śmierć Lecha Kaczyńskiego, także wtedy, no to byli ewidentnie nasi sojusznicy i myśmy wychwalali wtedy Orbana jako też protestanta i tak dalej, ale po tym, co później zaczęło się dziać, to najpierw małe znaki zapytania, a potem nie, do widzenia. Tu w tę stronę dalej z wami nie idziemy.
No i dzisiaj widzimy, że no to nie były tylko takie pierwsze małe jakieś symbole, tylko no rzeczywiście no tutaj już mamy całokształt polityki zagranicznej Węgier. Przejdźmy teraz do tematu właśnie szczytu Unia Europejska-Chiny. Pani redaktor już ten temat rozpoczęła. Ma się ten szczyt odbyć w piątek. No, ma tam dojść do rozmów online właśnie polityków europejskich i chińskich. Ma być też spotkanie właśnie z Xi Jinpingiem. Panie redaktor, ten szczyt miał się odbyć już w 2020 roku, no wtedy się nie odbył, więc no dlaczego dochodzi do niego teraz?
No na pewno tutaj strona chińska do tego parła, żeby jak najszybciej się odbył. On rzeczywiście miał się odbyć prawie dwa lata, w 2020, w połowie 2020. Wtedy został odwołany no właśnie dlatego, z powodu tego, co się dzieje w Xinjiangu, czyli no tej ogromnych prześladowań Ujgurów, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. Obie strony na siebie zaczęły nakładać sankcje, znaczy Unia Europejska na polityków chińskich odpowiedzialnych za te prześladowania w Xinjiangu. W zamian za to Chiny także nałożyły na niektórych polityków, między innymi mają prawa wjazdu do Chin za to właśnie, że prowadzą tak zwaną antychińską politykę. No, taka cała kłótnia spowodowała, że nie było atmosfery, że zdecydowano się odwołać ten szczyt i to była dobra decyzja. No to było przecież, pamiętam, 2020, prawda? No Chiny są odpowiedzialne nie tylko za łamanie praw człowieka w Xinjiangu, ale za wywołanie no, jednej z największych katastrof światowych, no koronawirusa i nie znamy do tej pory prawdy. Więc zdecydowanie zasługują na to, żeby z nimi nie rozmawiać. W tym roku to Litwa podniosła kwestię tego szczytu, żeby go ponownie odwołać, dlatego że no między innymi za to poparcie polityki rosyjskiej, za bycie sojusznikiem Rosji w tej chwili. No niestety to stanowisko Litwy nie zostało wysłuchane. Ten szczyt odbędzie się. Już widzimy, że były próby Chin, aby ustalić agendę spotkania tak, aby nie było kwestii Ukrainy na tym podnoszone. Prowadzili bardzo mocną akcję lobby bingową, zwłaszcza w Niemczech. No na szczęście tutaj Niemcy nie ulegli. Ukraina ma być jednym z głównych tematów. Wiemy także, że teraz cały czas są naciski na świat biznesu w Niemczech, czyli ten świat, który prowadzi biznes, niemieckie firmy, które są w Chinach. aby oni wpływali na polityków niemieckich, no żeby jakoś te relacje z Chinami poprawić. No tutaj na tych relacjach nie tylko prawa człowieka kładą się cieniem, no ale także relacje biznesowe. No Europa zamroziła umowę inwestycyjną z Chinami. Tu bardzo dużą rolę odgrywały państwa bałtyckie, doprowadziły. Merkel w ostatnich dniach swojego rządu, miesiącach swojego rządu bardzo parła do tego, żeby ta umowa była zatwierdzona. Ona nawet już weszła na agendę, ale na szczęście po jakimś czasie państwom bałtyckim udało się doprowadzić do jej zamrożenia, więc Chiny bardzo chcą, aby no, ta umowa wróciła została wprowadzona w życie. Wielu ekspertów uważa, że no, nie ma szansy, żeby to, mimo no, jednak takiej chęci z Niemiec do tego, żeby wrócić do tej umowy, to jednak to nie będzie możliwe, że tu właśnie będzie cały czas duży opór między innymi państw bałtyckich. Także ten temat, no, miejmy nadzieję, że nie będzie brany w ogóle pod uwagę. Mówi się, że no, Europa będzie starała się to, co mówiłam, że teraz niemieckie media, zwłaszcza ludzie, którzy związani byli z Merkel, którzy są odpowiedzialni za tą zgubną także dla Niemiec politykę uzależniania się od Chin, teraz prowadzą tam w mediach taką kampanię właśnie, żeby przekonywać, że Rosja, że Chiny to nie Rosja, że z nimi trzeba rozmawiać, że to jest partner gospodarczy i że ich można przeciągnąć na naszą stronę i w żadnym wypadku nie można ich izolować, można ich przekonać do tego, żeby oni wpłynęły na Rosję, żeby Putin się wycofał. No oczywiście to jest błędne założenie, bo Chiny mogły to zrobić przez miesiąc i nic nie zrobiły. Dlaczego miałyby raptem teraz zmienić zdanie, kiedy już widzą, jakie są sankcje, jakie są konsekwencje wobec Rosji? Tak. Więc prawdopodobnie no, ten szczyt będzie tak wyglądał, że państwa europejskie, tutaj Niemcy, Francja będą starały się znowu wpłynąć, tak jak ten Macron, który dzwoni po raz enty do Putina i sprawdza, że mu się coś zmieniło, że on już teraz jest lepszy może dzisiaj, lepszy jest. No to tak teraz z Chińczykami, może, a oni jutro będą lepsi, naszego 1 kwietnia będą lepsi. To akurat prima aprilis, więc kto wie, może coś tam lepszego powiedzą na jedną godzinę czy dwie. Ale no to oczywiście jest błędne. No trzeba, tutaj akurat Biden i jego administracja ma rację. I rozmowa Bidena z Xi Jinpingiem to nie było takie próba przeciągania Chin na stronę amerykańską, tylko powiedzenie, jeżeli poprzecie w jakikolwiek sposób Rosję, będziemy mieli na to dowody, to sankcje będą takie, takie i takie. I tylko tak ewentualnie na tym szczycie należy z Chińczykami rozmawiać, ale no gdyby na szczycie główną rolę odgrywała Litwa albo Czechy, to ja wierzę, że tak ta rozmowa by wyglądała, no ale ponieważ będą Niemcy, no to myślę, że będzie tam parę umizgów i jakieś właśnie takie no, próby przekonania Chińczyków, żeby no, być może nie chcę jeszcze raz z tym Xi Jinpingiem pogadają, z Putinem pogadają, może coś się zmieni.
No szczególnie, że w tym samym czasie przecież minister Ławrow, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Rzeszy Rosyjskiej, mówi, że relacje rosyjsko-chińskie są najlepsze w historii. Najlepsze w historii, i to mówi w czasie zbrodniczej wojny. Także tu postawa no, Niemiec i całej Unii Europejskiej, no to jest dokładnie taka sama jak postawa sojuszników Hitlera w czasie II wojny światowej.
No i to, co Chińczycy piszą oficjalnie w swoich mediach, właśnie ukazał się artykuł na stronie głównej telewizji państwowej chińskiej CCTV, gdzie artykuł noszący tytuł Europa musi uważać, by nie być ponownie dgniętym w plecy przez USA. No tuż przed szczytem takie ostrzeżenie, znaczy takie wytwarzanie atmosfery właśnie, że no właśnie Europa powinna iść sama, nie słuchać się Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone tylko dbają o własne interesy. Ten Biden jest okropny, jechał do Polski, nam nie nawoływał do pokoju i mediacji, tylko no, podsycał ogień. No jedyny dobry w tej Europie to Macron, który tam Bidena zrugał za te złe słowa, co on powiedział. A przecież są takie... Stany Zjednoczone namawiają Europę do takich... No, kroków, które są niekorzystne dla Europy. Na przykład nie chcą Nord Stream 2. No to przecież straszne, prawda? I to piszą Chińczycy, czyli oni kolejny dowód na to, że oni Nord Stream 2 popierali i popierają, czyli tą współpracę, tą większą uzależnienie się Europy od Rosji. Ale cały czas w tym artykule jest mowa o tym, że Europa powinna się właśnie iść swoją drogą, nie ze Stanami Zjednoczonymi, budować jakąś swoją własną architekturę bezpieczeństwa regionalnego, oczywiście z uwzględnieniem interesów Rosji i Chin. Czyli no widzimy, na co grają Chińczycy. Oni chcą w tej chwili odciągnąć Europę od Stanów Zjednoczonych, chcą rozniszczyć sojusz transatlantycki i Europa niestety cały czas w tę grę wchodzi. Dziś naprawdę najlepszym rozwiązaniem byłoby nie zwoływanie tego szczytu. Byłoby to jasne pokazanie Chińczykom, my w waszą grę nie gramy. My jesteśmy jednym zwartym blokiem. Możemy się tam w różnych kwestiach spierać, no, mamy jakieś różne inne poglądy na pewne rzeczy, ale jak się zejdziemy, to coś tam wypracujemy. No niestety Europa pod przywództwem Francji i Niemiec cały czas w tę grę chińską wchodzi. To oczywiście jest niebezpieczne.
Tak zejdę na poziom lokalny. Sprawa Kazimierza Dolnego, sieroty z Mariupola, uratowane po brawurowej akcji polsko-ukraińsko, przede wszystkim amerykańskiej, bo to Amerykanie wraz z polskimi kierowcami ryzykowali swoje życie, żeby te sieroty ocalić. I zobaczcie sobie państwo, chyba w poniedziałek seria kolejnych artykułów w mediach, gdzie mamy taką radość, że udało się wypędzić Amerykanów z opieki nad tymi dziećmi. Przeczytajcie państwo sobie przynajmniej jeden z tych artykułów. Zobaczcie, w jakim tonie są napisane. Tak, Amerykanie uratowali. Tak, kiedy były dzieci pod ich opieką, nie było nic złego. Wszystkie kontrole wykazały, że jest super fajnie. Ale wreszcie zostali wypędzeni. I teraz już państwo polskie, państwo pisowskie się tymi dziećmi zajmie. A nie ci brzydźcy protestanci z Ameryki. Czyli zobaczcie, Kaczyński jedzie do Kijowa i mówi, że chcemy w Polsce więcej chrześcijańskiej Ameryki, a tu na dole jest działanie dokładnie przeciwne. I tu lewicowe media z pisowskimi władzami ręka w rękę, żeby wygonić Amerykanów z Polski. Noż to macie tu przykład Waszczykowskiego z poziomu, że tak powiem, polityki zagranicznej. Zobaczcie, sprawa lokalna, Kazimierz Dolny, dokładnie to samo. Deklaracje słowne, troszczymy się o dzieci, troszczymy się o sojusz z Ameryką, działania rzeczywiste, przekreślamy to, zniechęcamy, torpedujemy, działamy ośmieszająco i tak dalej, i tak dalej. To jest polska rzeczywistość. Warto sobie z tego zdawać sprawę. My nazywamy tę sitwę katokomuną. To dalej działa.
To niestety działa dalej. No, rzeczywiście fantastyczna akcja ratunkowa tych dzieci. No i rzeczywiście, jak tutaj się zestawi to, co się dzieje, no to rzeczywiście dosyć czarny obraz się wyłania. Tak jak tutaj mówisz, no wypowiedzi polityków, no i te działania takie lokalne. Tutaj jeszcze ciekawe zdanie się pojawiło, jeśli chodzi o spotkanie właśnie szefów dyplomacji Rosji i Chin, bo oni zgodzili się, że oba kraje mają zacieśnić współpracę, by mówić jednym głosem w sprawach globalnych. No i teraz czy ten jeden głos zostanie rozszerzony właśnie na ten szczyt z Unią Europejską, pani redaktor?
Czy oni mówią jednym głosem? Nieważne, czy to wystąpi Xi Jinping, czy to będzie Putin. No to tu akurat będzie Xi Jinping. Jego narracja w kwestii konfliktu w Ukrainie jest bardzo jasna. To NATO i Stany Zjednoczone, które parły do tego, żeby rozszerzać NATO, czyli także chciały, żeby Polska była w NATO, to mówi nasz wszechstronny sojusznik, czy tam partner strategiczny. To są odpowiedzi, to te kroki, między innymi Polska w NATO, jest, czy to, że no, sprzeciwiali się, niektóre strony się sprzeciwiały Nord Stream 2, no to jest irytowanie Rosji. No tego, to doprowadziło do tego konfliktu. No to jest no jak Rosja mogła nie zaatakować? No oni tak zostali przez Stany Zjednoczone i NATO zirytowane, że nie mogły nic innego zrobić. To jest narracja, którą na świat Xi Jinping i jego ekipa rozprowadza. Więc oni tam też na tym szczycie pewnie taką narrację będą uprawiać. Będzie ta narracja, kto naprawdę w cudzysłowie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na Ukrainie. Także no to tutaj oni już mówią jednym głosem. No oni dokładnie sprzedają, Chińczycy sprzedają narrację Rosjan. I tutaj już nie potrzeba żadnych większych deklaracji. No to się wydarzyło, ta formalnie ten sojusz, ten blok został zawarty wtedy, kiedy Andrzej Duda był w Pekinie, 4 lutego tego roku. I tu już wiemy, że oni mówią jednym głosem. Tam możemy mieć jakieś takie widaskalia typu, że jak dowiemy się, jakaś firma chińska, no teraz nie sprzeda jakiejś tam części czy śrubki Rosjanom i będziemy mieć 5 artykułów w Polsce na ten temat i 5 profesorów się wypowie, jak to się teraz łamią relacje polsko-chińskie. Oni te śrubki tak wyślą 2 miesiące później jakimś statkiem, który nie ma żadnej bandery i tak dalej, nikt tego nie widział, albo samolotem, który tego też tam nie wiadomo, nie miał ludzi wieść, a przywiózł towar. To wszystko już przerabialiśmy w kwestii Korei Północnej i Iranu, tak mniej więcej sankcje przestrzegali Chińczycy, więc dokładnie to samo będą robić z Rosjanami, a my cały czas będziemy udawać, że wierzymy, że oni robią to, co mówią. No, także oni mówią jednym głosem. Bardzo jasno się zadeklarowali 4 lutego, jak ten świat ma teraz wyglądać. Pytanie jest tylko do nas. Czy my chcemy to zauważyć i jakie kroki chcemy podjąć, żeby się uratować?
No tutaj rzeczywiście decyzja należy do nas, co z tym zrobimy.
Dlatego to jest pytanie, bo dziś w kwestii Ukrainy świat musiał powiedzieć, czy chcemy odciąć się od Rosji i w jakim stopniu możemy się odciąć. Przychodzi nam to z bólem. Teraz wyobraźcie sobie państwo, że jest podobna sytuacja, tylko że w innym zakątku, tutaj u mnie, na Tajwanie. Tajwan jest zaatakowany przez Chiny i Stany Zjednoczone mówią swoim sojusznikom, teraz się odcinamy od Chin. To będzie o wiele trudniej. No to... A wręcz być może niemożliwe to będzie. Więc taki moment może nadejść i to my dziś już powinniśmy się to odcinanie rozpocząć, żeby nie było za późno. No tu właśnie... Ale żeby to odcinanie rozpocząć, no to trzeba jasno powiedzieć, że kto jest wrogiem. A my cały czas nie słyszymy tego, że Chiny są wrogiem.
Tu właśnie ekspansja komunistycznych Chin widoczna jest w sprawie Wysp Salomona. Teraz to może nie jest jakiś główny temat, ale on jest właśnie tematem tajwańskim, że w ten sposób Chiny próbują przeciąć łańcuchy dostaw pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią czy Tajwanem, pośrednio też Japonią, właśnie umacniając już swoje bazy wojskowe i instalując swoje bazy wojskowe na Pacyfiku, który jest domeną marynarki Stanów Zjednoczonych. Także widzimy, że te scenariusze, o których mówi pani redaktor, że tu Ukraina, a tu Tajwan zaraz w następnej kolejności, to nie jest jakaś fantasmagoria. Zobaczcie, myśmy ostrzegali, ja nawet proces miałem, kiedy mówiłem, że jeśli my nie zaatakujemy bloku komunistycznego w jakiś sposób, nieważne jaki, no wystarczyłoby wtedy nie przelewanie krwi, tylko blokada gospodarcza by załatwiła, to za to mam proces, nie? Ciągle nie zakończyłem. A dziennikarze piszą, że zakończony. No się jak kłamią nocnikarki i nocnikarze. No ale to inna kwestia. No to zobaczcie, to cośmy mówili, to przed czymśmy ostrzegali, że nie zablokujemy tego sojuszu komunistycznego, no to on zaatakuje nas. To dzisiaj się krew tysięcy ludzi, niewinnych dzieci przelewa na Ukrainie. Właśnie, że takie głosy jak nasz nie zostały w porę, można powiedzieć, wysłuchane. Teraz mówimy, jeśli się nie zablokuje razem z Putinem komunistycznych Chin, to następny będzie Tajwan. Nikt nie mówi? A Europa robi spotkania ze zbrodniarzami komunistycznymi.
I cały czas widzimy konsekwencje strony chińskiej. Tutaj w Europie działania na rozbicie sojuszu transatlantyckiego, a Wyspy Salomona to jest przecież obok Australii. To jest Australia to jeden z głównych członków tego paktu bezpieczeństwa, nowego paktu bezpieczeństwa AUKUS, czyli Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. A więc granie na rozłam, na niebezpieczeństwo w tym regionie i wokół tego paktu. Podważanie też, no niestety, pozycji Australii. Tutaj no, w Australii jest szum z tego powodu, bo no, Australia dużo mówi o zagrożeniu chińskim, a nie potrafiła temu się przeciwstawić. No także ekipa Bidena tutaj zaspała. Także no, my śpimy w wielu, my w sensie Zachód. Oni gdzieś tam małymi kroczkami, ale idą do przodu. Działają na rozbicie wielu ważnych sojuszy w regionach, a my no, na wiele rzeczy przymykamy oczy i tracimy czas właśnie na takie rozmowy. Jak te, które będą w piątek.
Jeśli, zobaczcie, tu w IPP TV mówimy o tym otwarcie, ostrzegamy zawsze z perspektywą kilku lat wcześniej, to tu, owszem, część Zachodu śpi, ale część jest kierowana przez agentów, że tak powiem, na sztywno związanych z Putinem czy z Xi Jinpingiem, bo takich błędów nie można robić przypadkowo. Jeśli ludzie, można powiedzieć, tylko komentujący sytuację, tak jak my tutaj, czy pani Hania na Tajwanie, komentujemy i widzimy te zagrożenia, ostrzegamy z wyprzedzeniem przed nimi, to politycy, którzy mają służby wywiadowcze, wszystkie możliwe informacje, oni nie śpią, oni zdradzają.
Tak, oni wiele z tych rzeczy wiedzą na długo przed nami, prawda? Mają sygnały, mają informacje z wielu źródeł i nie widać z ich strony żadnej reakcji. No, my to, dokładnie to samo, no, Australia przyspała, Biden przespał kwestię wysp Salomona. No może nie, bo jeszcze ta umowa nie została potwierdzona, zaś tam parlament ma to potwierdzić. Może coś tu jeszcze zadziała. No ale tak samo w Polsce przespana jest zupełnie kwestia zagrożenia chińskiego. To jest dokładnie to samo.
Katka, komentarz na temat wizyty prezydenta Dudy w Watykanie. Duda szuka trzeciej drogi jeszcze i wybiera się do Watykanu, do Franciszka. Czy to jest trzecia droga?
Highway to hell. Tak sparafrazuję tę trzecią drogę.
Frank Martin dodaje, Duda jedzie na dywanik i po wytyczne.
No bardziej, myślę, próbuje ratować wizerunek Watykanu w Polsce, który wcześniej przez afery pedofilskie, teraz przez ostentacyjne wspieranie Putina został mocno nadwyrężony. Polacy szukają jakiejś opcji poza Kościołem Rzymskim i Duda ma tutaj przynajmniej tej części elektoratu, która się na niego orientuje, czyli tej prawicowej, pisowskiej czy patriotycznej, wskazać, że jednak papież jest dobry, no tylko taki przygłupi, no nieświadomy. No, ja jak berety, a nie tam żadne.
Johnny Walker, jest takie powiedzenie, uważajcie na przyjaciół, z wrogami damy sobie radę. Rzeczywiście te tematy poruszamy w naszej telewizji często, tak jak mówiłeś. Dlatego ja też przypominam, że jeśli podoba wam się to, co robimy, jeśli chcecie dalej takich programów, jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze większy rozwój naszej telewizji, to oczywiście zachęcamy was też do wsparcia naszej telewizji. Jak co miesiąc oczywiście chcemy przekroczyć liczbę 1000 wpłat. Dzisiaj mamy tych wpłat już według najnowszych informacji 965 w tym miesiącu.
To oznacza, że dzisiaj możemy przekroczyć 1000, a jutro możemy zrobić rekord. To jest taki apel mój do naszych widzów. To będzie wiadomo w kwietniu. Akurat wtedy mam urodziny. To wtedy, to jeśli chcecie zrobić mi jakiś prezent, to właśnie, żeby był rekord. Zapytam jeszcze naszej sekcji technicznej. Szybko dowiedzcie się, jaki był rekord ilości osób wspierających naszą telewizję w zeszłym roku, żebyśmy mieli jasny plan, bo ten 1000, no to wierzę, że dzisiaj możemy jeszcze osiągnąć, a jutro pracować na górkę, żeby rzeczywiście widać było, że wspieracie to, co robimy, że doceniacie to, szanujecie i chcecie mieć też udział w tym, co razem robimy.
Rzeczywiście, jutro już jest ostatni dzień w tym miesiącu, kiedy możecie nas wesprzeć do godziny 15 jutro. Zwykłym przelewem, potem innymi metodami możecie zrobić to jeszcze do północy. Jest to PayPal, DotPay, a także Blik. Oczywiście działa też nasza strona na Patronite, także możecie rozważyć także taką formę wpłaty. A dokładnie jak nas wesprzeć, zobaczcie w tym momencie na klipie i wracamy za chwilę.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
W zeszłym roku najwyższym wynikiem było coś pod 1100 gitar, czyli 1100 osób wsparło nas finansowo. Także no, jeśli by się udało taki wynik 1100 osiągnąć w tym miesiącu, to byłby to rekord na przestrzeni ponad rocznej naszej działalności. No to was tak skromnie proszę.
Oczywiście apelujemy o to. Pójdźmy na rekord. Niech to będzie, oczywiście dziękujemy za wszystkie wpłaty do tej pory. Wiemy, że wiele z nich miało właśnie związek z akcją ratunkową dzieci z Mariupola i ogólnie
chociaż
z,
właśnie to nie tylko
sytuacją.
Były te dzieci z Mariupola, równolegle tam wielu innym rodzinom czy osobom z Ukrainy na różne sposoby pomagamy, także ta była akcja najbardziej, można powiedzieć, taka medialna. No tu dzięki, można powiedzieć, hejterom, którzy zrobili smród. No i niestety dziennikarze w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale no kiedy jest jakiś skandal, jakaś kontrowersja, to wtedy się rzucają, a jak jest wszystko w porządku, tak dyrektor tego ośrodka SDP, pan Popławski właśnie mówi, no przyjeżdżają ci dziennikarze, węszą, nic nie wywęszą, no to nic nie napiszą.
No tak, ale to też za dziennikarstwo jest, to znaczy no, te dzieci gdyby zostały na Ukrainie, no to prawdopodobnie spadłyby na nich bomby, rakiety, prawda? I zamiast opisywać bohaterskie zachowanie ludzi, którzy ich uratowali, pokazywać w jakich dziś są warunkach, że te dzieci mogą żyć, no to szukanie jest, no, kto ich sprowadził, ten jest zły, ten jest niedobry, no to po prostu dla mnie to jest, no, to jest niepojęte wręcz, to w ogóle nic z dziennikarstwem nie ma wspólnego, to jest jakaś walka ideologiczna po prostu. Dokładnie to nie ma nic wspólnego z szukaniem prawdy w ogóle. Także nawet nazywanie dziennikarzami, no to w ogóle nie są dziennikarze. Ja czytałam ten artykuł, już nie czytałam później żadnych, ale przeczytałam ten artykuł w Newsweeku i dla mnie to było po prostu no dno, totalne dno. To w ogóle nic nie ma wspólnego z dziennikarstwem, z mediami, to jest szambo, to jest podłość po prostu. To nawet, no, jak może człowiek coś takiego w obliczu tak wielkiej tragedii i jednocześnie tak wielkiej pomocy tym ludziom wpaść na pomysł, żeby przeprowadzać taką akcję. No to jest po prostu niesamowite. Ten artykuł napisała chyba jakaś młoda dziennikarka, no ale myślę, że pewnie no, kazali jej to napisać, no ale powinna naprawdę pomyśleć o zmianie zawodu. Zupełnie to nie jest, do niego się nie nadaje. No to nie ma nic wspólnego z szukaniem prawdy i przekazywaniem prawdy informacji ludziom. Straszne, po prostu straszne. Jak można walczyć tylko dlatego z kimś, wykorzystywać tragedię narodu, tych dzieci do tego, żeby przeprowadzać jakąś swoją walkę ideologiczno-religijną, czy jakąkolwiek tam się ma. No straszne, po prostu brak słów, jak to chce się opisać.
Tak, rzeczywiście, no tu główne motywy to były ideologiczne, albo związane ze wspieraniem Putina, czyli trolle Putina, żeby rozbić i ośmieszyć taką, można powiedzieć, wręcz filmową. O tym mógłby kiedyś film powstać, fabularny, jak dzieci z Mariupola, gdzie właśnie ich już dom dziecka jest kompletnie zrównany z ziemią. W komplecie zostały uratowane i mają fantastyczne warunki w Polsce, w ośrodku dziennikarzy polskich, czyli luksusowych. Luksusowy ośrodek w bardzo pięknym miejscu nad Wisłą, Kazimierz Dolny. No wiecie, no taki happy end jak w amerykańskim filmie. Można było właśnie mówić o współpracy Ukraińców, Amerykanów, Polaków, o tym jak tu pięknie Polska się zachowała i tak dalej, i tak dalej. Z tego by było piękne story, można tak powiedzieć, które by pomogło narrację Putina, że tak powiem, neutralizować, nie? No i druga nasza wina, to oprócz tego, że Amerykanie byli tu zaangażowani, to że protestanci. No jakże to tak? Można by coś dobrego o protestantach w Polsce? Nie. Nocnikarze zrobili swoje.
Tak, to się wpisuje w taką narrację, o której mówimy, chociażby dzisiaj mówiliśmy o Chinach, prawda, że ich działanie to jest rozbijanie sojuszy, rozbijanie w takich działania wspólnotowego. No, także w kwestii Ukrainy to widzimy, że no, dziś Ukrainie możemy pomóc, dlatego że działamy no, w blokach, prawda? To są kraje, które niosą tę pomoc. To widzimy to także na takim małym regionalnym, to komuna to rozbija i widzimy to także w tej kwestii regionalnej, no rozbijanie takich działań. Tu mamy inicjatywę, które zaangażowały się osoby z trzech państw, chodzący z różnych, mówiący różnymi językami, dogadali się, przeprowadzili wspaniałą akcję ratującą życie. No więc trzeba to ośmieszyć, trzeba to zniszczyć, aby ludzie na przyszłość nie myśleli, żeby takich akcji już nie podejmować, wspólnie nie działać. Czyli no, widać, że komuna działa, te same działania na różnych szczeblach, regionalnych, tych krajowych i tych no, międzynarodowych, działa tak samo.
W związku z tym, co się dzieje aktualnie, oferujemy też naszym widzom nową ulotkę ewangelizacyjną, A więc wojna, która dostępna jest w wersji polskiej i ukraińskiej na stronie idzpodprat.pl, a już wkrótce w formie papierowej. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. Zachęcamy także do podpisania listu otwartego pastorów do prezydenta Zełenskiego. Ewangeliczni chrześcijanie z Polski wspierają naród ukraiński i prezydenta Zełenskiego. List otwarty możecie znaleźć na stronie petycjeonline.com. Oczywiście zachęcamy Was do podpisania tego listu. Tutaj ważna informacja, aby potwierdzić swój podpis, należy zrobić to w mailu, który przyjdzie na Waszą skrzynkę, kiedy tego podpisu na stronie petycjeonline.com dokonacie. Mamy także zaproszenie od zespołu White Sail na charytatywny koncert na rzecz Ukrainy. Na scenie wystąpią Kaziu Dobrowolski, Artur Rozlachowski, Patrycja Wacławik oraz będzie można posłuchać muzyki celtyckiej. Koncert, jak powiedziałam, ma charakter charytatywny. Pieniądze zebrane podczas koncertu, te dobrowolne wpłaty, zostaną przekazane w całości na pomoc ofiarom Ukrainy. Koncert odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 18 w klubie Malwa przy ulicy Dobrego Pasterza 6 w Krakowie. Oczywiście serdecznie na ten koncert zapraszamy. Po programie oczywiście Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, mówienie o światowym pokoju i rozbrojeniu to zwodzenie czasów ostatecznych, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, prezentacja pierwszej lampy naftowej.
No to Podkarpacie. Piotr jest z Podkrosna, z Jedlicza, no to są właśnie te tereny, gdzie ten niezwykły wynalazek i wydobycie też ropy naftowej to w Polsce właśnie. A teraz ropa jaka ważna, zobaczcie.
Ja oczywiście bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy komentarz. Ze mną była redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję. Trzymam kciuki, gramy na rekord.
Gramy na rekord. Dziękuję bardzo, a także pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich naszych widzów bardzo serdecznie.
Do zobaczenia.
Katolicki papież coraz to mówi o jakimś dziwnym pokoju przez rozbrojenie, żeby wszyscy się rozbroili i wtedy nastąpi już jakaś nowa era pokoju, albo za wstawiennictwem tak zwanej Maryi. Obie te wizje nie mają nic wspólnego z tym, co mówi Biblia. Jeśli byście otworzyli na przykład Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, to kiedy Jezus mówił o swoim przyjściu i o czasie poprzedzającym to przyjście, to 6 werset z 24 rozdziału, potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli i tak dalej, mówi, że to jeszcze nie koniec, ale że koniec jest blisko, że to będą te oznaki. Stąd wojny będą towarzyszyły światu, który żyje w stanie upadku, grzechu od czasu Adama i Ewy, aż do powrotu Jezusa Chrystusa. Tu na ziemi pokoju nie zbudujemy. To jest oczywista prawda Pisma Świętego, to jest oczywiste historyczne nasze doświadczenie. Ale kiedy otworzycie sobie listy apostolskie, list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział pierwszego tego listu, zobaczycie ciekawą sprawę. Oto pojawia się tam wszechświatowe bzdurzenie o pokoju i bezpieczeństwie. Zobaczcie, nie, że będzie pokój i bezpieczeństwo, tylko będą mówić, bo pokój bez Jezusa Chrystusa jest niemożliwy, ale możliwe jest bzdurzenie, nie? Takich różnych złych ludzi. Zobaczcie, 5 rozdział, 3 werset, 1 list do Tesaloniczan. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Czyli ten powszechny głos, na razie to jest głos tylko arcyzwodziciela z Watykanu, ale gdyby on został przez polityków głównego nurtu na całym świecie podchwycony, to wtedy jest to niechybny już znak bliskiego powrotu Jezusa Chrystusa. A ten głos pomoże tylko naiwnym, znaczy przeszkodzi naiwnym, a pomoże zbrodniarzom, bo kiedy Kościół zostaje porwany, widzimy armię rządu światowego, które jedno po drugim likwidują państwa narodowe. Taki jest plan diabła, taki jest plan papieża Franciszka.
Marca 1853 roku we Lwowie w aptece pod Złotą Gwiazdą zaprezentowano pierwszą lampę naftową skonstruowaną przez farmaceutę Ignacego Łukasiewicza i blacharza Adama Bratkowskiego. Kilka lat wcześniej Kanadyjczyk Abraham Gessner prowadził próby zastosowania do oświetlenia nafty, którą wydestylował z naturalnego asfaltu. Próbował zasilać tą naftą lampy na olej wielorybi, ale rezultat nie był zadowalający. Łukasiewicz opracował metodę destylacji nafty z ropy naftowej, która oddzielała lepiej ciężkie węglowodory. Ta nafta spalała się nie kopcąc. Opracował też inną lampę. Ta pierwsza lampa dawała jeszcze stosunkowo niewielkie natężenie światła, ale Łukasiewicz z Bratkowskim pracowali nad ulepszaniem swojego wynalazku. Szybko okazało się, że lampa naftowa Łukasiewicza daje lepsze oświetlenie od świec i jest wyraźnie tańsza od lamp olejowych i gazowych. Okazało się też, że mniejsze jest niebezpieczeństwo wybuchu. 4 miesiące później w szpitalu we Lwowie przeprowadzono po raz pierwszy operację w nocy przy użyciu do oświetlania lampy naftowej. Zaczęły powstawać kolejne lampy naftowe, coraz doskonalsze, autorstwa innych wynalazców. W ciągu kilku lat ten sposób oświetlania domów stał się bardzo popularny w wielu krajach na świecie. Zapotrzebowanie na naftę do lamp szybko wzrastało. Już w następnym roku Ignacy Łukasiewicz założył pierwszą kopalnię ropy naftowej w Bóbrce, a w roku 1857 pierwszą rafinerię w Klęczanach koło Nowego Sącza. Wkrótce też oprócz nafty do lamp zaczął też produkować smary, oleje i asfalt. Znalazł naśladowców. Zaczęły powstawać kolejne kopalnie i rafinerie. Wielu uważa, że przemysł petrochemiczny rozpoczął się w roku 1859 w Pensylwanii. W rzeczywistości jednak zaczął się w Polsce.